Drodzy widzowie, Magdalena Ziętek-Wielomska, witam serdecznie na kanale Instytutu Badawczego Provita Bona. Na naszych oczach cywilizacja sakralna podbija świat zachodni, podbija umysły mieszkańców świata zachodniego i zaprowadza swój własny rząd dusz. W dzisiejszym nagraniu chciałabym przyjrzeć się właśnie tej narracji, którą tworzy ten globalistyczny kartel, który narzucił ludziom i który większość, absolutna większość osób przyjęła bez jakichkolwiek zastrzeżeń. I bardzo często są to osoby, które jeszcze do niedawna walczyły z pandemią, które jeszcze do niedawna walczyły z różnymi akcjami narzucania nam obowiązku przyjmowania preparatów, które walczyły z ograniczeniami wolności i tak dalej. I te same osoby już znajdują się pod pełną mentalną kontrolą właśnie tych globalistów. Co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Ten odcinek, proszę Państwa, jest swego rodzaju testem. Testem na to, ile jest w Tobie sakralnika, ile jest w Tobie łacinnika. Jeśli będziesz w stanie ten odcinek odsłuchać na spokojnie, to znaczy, że jesteś łacinnikiem. Jeśli nie będziesz w stanie tego odcinka wysłuchać nawet do końca, bo tak zaleją Cię emocje, to znaczy, że jesteś sakralnikiem. I w zależności od natężenia tych emocji i umiejętności jednak pewnego przyjrzenia się temu, o czym tutaj będę mówić, możesz zbadać, jaki jest w Tobie właśnie procent sakralnika, a jaki w Tobie jest procent łacinnika. Łacinnik jest w stanie wysłuchać na spokojnie nawet tego, z czym się kompletnie nie zgadza. Sakralnik zalewany jest od razu emocjami i działa absolutnie w afekcie i w amoku pod wpływem tych emocji i nie jest w ogóle w stanie się w jakikolwiek sposób do nich zdystansować, co jest wykorzystywane przez tych, którzy tymi emocjami zarządzają, którzy projektują określone stereotypy. W dzisiejszym odcinku będę mówić na temat stereotypu Zachodu, pozytywnym stereotypie Zachodu i negatywnym stereotypie Putina, Rosji, które zostały odpalone po to, żeby stworzyć w ludziach nowe przekonanie, że zaczyna się jakaś nowa epoka w historii ludzkości, jakieś coś zupełnie nowego, czego jeszcze nigdy nie było, bo Putin zrobił coś, czego w ogóle świat już nie znał od kilkudziesięcioleci, co jest totalną bzdurą, o czym dalej będziemy mówić i gdzie właśnie ta narracja, jakoby stało się coś zupełnie nowego, ma być pretekstem do wprowadzania różnych zmian. Zmiany już jasno i wyraźnie zakomunikowały nam Niemcy. Niemcy, którzy od tej pory będą się zbroić, którzy będą teraz budować europejską armię, którzy będą teraz stacjonować w różnych państwach w Europie, żeby nas wszystkich bronić, ale pójdą także również i inne rzeczy związane ze zwalczaniem pandemii, bo przecież już WHO intensywnie działa, inwigilacja, kontrola. Co więcej, już się nawet pojawiły takie newsy, że antyszczepankowcy to agentura Putina, to agentura Kremla, gdyż rzekomo za pomocą właśnie tych antypreparatorsów, można powiedzieć, Putin destabilizował społeczności zachodnie. I tragedia polega na tym, że ci, którzy rzeczywiście z tymi wszystkimi preparatami walczyli, a którzy teraz już absolutnie weszli w buty tej narracji globalistów, nawet nie dostrzegają tego, że już są agentami Kremla, agentami Putina, podczas gdy rzekomo z tym Putinem walczą. Na tym polega, proszę Państwa, właśnie rozkład cywilizacji łacińskiej, rozkład logicznego myślenia. Nowe przekonanie, stało się coś niewyobrażalnego po to, żeby wprowadzać zmiany. Żeby takie przekonanie w ludziach wzbudzić, użyto stereotypów, stereotypu pozytywnego Zachodu i stereotypu negatywnego Rosji. Uzasadnianie tego przekonania, że rzeczywiście ta inwazja stanowi, nie wiem, koniec jakiegoś świata cywilizowanego, jakiejś epoki, z urabianiem tego przekonania mieliśmy do czynienia już wcześniej. Między innymi kilkanaście dni temu Yuval Harari na łamach The Economist opublikował artykuł, w którym właśnie twierdził, że taka inwazja, która wtedy była potencjalną inwazją, złamałaby wszelkie zasady, które świat budował od 1945 roku w oparciu o zasadę nigdy więcej wojny, w oparciu o pacyfizm, w oparciu o to właśnie, że wojny przestały być tym środkiem do rozwiązywania konfliktów, że rzekomo właśnie tych wojen było coraz mniej. I że gdyby do takiej inwazji doszło, to mielibyśmy do czynienia właśnie z jakimś kompletnym pęknięciem w ramach tego, co było. Tak samo ambasador Niemiec w Polsce von Loringhoffen na swoim Twitterze też publikował podobne wypowiedzi. Zacytuję: Rosja, dokonując inwazji na Ukrainę, dopuszcza się naruszenia zasad cywilizowanego świata, zerwania z zasadą nigdy więcej wojny, która była podstawą europejskiego ładu pokojowego i bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Podczas mojej dzisiejszej wizyty złożyłem wieniec pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Anfreitag von Loringhoffen. W podobnym tonie wypowiadał się Morawiecki, tym razem w wywiadzie, którego udzielił niemieckiej prasie, i tam czytaliśmy: atak wojskowy na suwerenne państwo, giną kobiety i dzieci, to zupełna nowość, nie widzieliśmy czegoś takiego od dziesięcioleci, powiedział. I jak się bliżej temu przypatrzymy, to oczywiście wszystkie te wypowiedzi są kompletnie nieprawdziwe. Są kompletnie nieprawdziwe, gdyż Putin nie robi w gruncie rzeczy niczego innego, czego by nie robili Amerykanie przez ostatnie dziesięciolecia. I żeby było jasnym, nie popieram i w żaden sposób nie chcę sankcjonować tego, co zrobił Putin, gdyż każda forma imperializmu jest dla mnie czymś nie do przyjęcia. Rzecz jest tego rodzaju, że podczas gdy cała uwaga kierowana jest tylko właśnie na to, by wykreować Putina jako swego rodzaju nowego diabła, wroga całej postępowej, jak się okazuje również tej niepostępowej części ludzkości, całego Zachodu. W obliczu tego wroga to i nawet i prawica, i narodowcy, i katolicy, i wszyscy się jednoczą ponad podziałami. Co za prezent! Rzecz jest tego rodzaju, że w oparcia w faktach ta interpretacja, ta narracja po prostu nie ma. Do czego piją? Czy Harari, czy Loringhoffen, czy Morawiecki? Oczywiście chodzi o Kartę Narodów Zjednoczonych, o przede wszystkim punkt drugi tej karty, który stanowi, że wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości politycznej któregokolwiek z państwa lub wszelkiego innego sposobu niezgodnego z zasadami Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych zakazuje wypowiadania wojen. Wypowiedzenie wojny jest de facto przestępstwem, jest zbrodnią. Wojny prowadzić można tylko i wyłącznie w przypadku samoobrony, przy czym wiadomo, że przypadki samoobrony zawsze interpretowane są zawężająco, bądź też w przypadku użycia siły zbrojnej na podstawie upoważnienia Rady Bezpieczeństwa. Czyli w tej architekturze porządku międzynarodowego po 1945 roku kluczowe jest upoważnienie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Cała ta konstrukcja jest klasycznym przykładem właśnie myślenia charakterystycznego dla cywilizacji sakralnych, gdzie jeśli zakaże się chociażby nazywania rzeczy po imieniu, wypowiadania wojen, to w tym momencie tych wojen nie będzie. Jeśli prawnie przypadku jeszcze ONZ-u to prawo praktycznie nie ma żadnej znaczącej sankcji, nie ma jakiejś policji międzynarodowej, armii międzynarodowej, więc tu bardziej chodzi o pewną moralną siłę nacisku i że jeśli coś zostanie zakazane właśnie w jakiejś tam literze prawa, to zniknie. Do tego właśnie odwołuje się Harari, Morawiecki, Loringhoffen, że wojny są zakazane i że mieliśmy do czynienia właśnie z zasadą nigdy więcej wojny. Jakie są jednakże fakty? Jakie są jednakże fakty? I fakty są takie, że to właśnie ten żandarm świata zachodniego, Stany Zjednoczone, a potem także NATO, dopuszczały się wielu ataków i inwazji na obce państwa bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. To są, proszę Państwa, fakty. Fakty powszechnie znane łacinnikom, ludziom, którzy dążą do przyswojenia sobie wiedzy, dążą do zweryfikowania swoich przekonań, którzy mają po prostu wiedzę, którzy znają historię, którzy drążą temat i którzy wiedzą, jak jest. Każdy, kto ma łacińskie spojrzenie na Stany Zjednoczone, dobrze wie, że to państwo nie raz się dopuszczało podobnych inwazji do tych, którą teraz przeprowadza Putin. Ale ci, którzy sterują propagandą, ci, którzy sterują percepcją ludzi na Zachodzie, robią wszystko, żeby masa tych faktów nie znała. Przyjrzyjmy się więc faktom. 1983 rok, Grenada. Inwazja na Grenadę, operacja Argent Fury. Agresja USA dokonana w październiku 1983 roku siłami ponad 7 tysięcy żołnierzy na karaibskie państwo wyspiarskie Grenadę. Oficjalnym powodem właśnie tej inwazji była obawa o życie amerykańskich studentów przebywających wówczas na wyspie, a oczywiście chodziło o to, żeby zachować wpływy w regionie. W czasie tej inwazji ginęli ludzie. I w przypadku inwazji Stanów Zjednoczonych na Grenadę nie było żadnego mandatu Rady Bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Celem sprzeciwu wobec inwazji zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, ale rezolucja została zawetowana przez Amerykanów. Oburzenie społeczności międzynarodowej jak najbardziej miało miejsce. 1986 rok, Libia. USA przeprowadzają naloty na Trypolis i na Benghazi. Także agresja potępiona przez społeczność międzynarodową. Nigdy nie udało się doprowadzić do tego, by ONZ wydało odpowiednią rezolucję potępiającą zachowanie Stanów Zjednoczonych. 1989 rok, Panama. Amerykańska interwencja zmierzająca do obalenia tamtejszego przywódcy Manuela Noriegi, który wcześniej z Ameryką intensywnie współpracował, był agentem CIA i pomagał Amerykanom ciągnąć kasę po prostu z handlu narkotykami. I w momencie, jak ogłosił się dyktatorem i Stanom Zjednoczonym przestało się to podobać, to po prostu napadli na ten kraj, autentycznie napadli, a Noriego po prostu porwali. Kryptonim operacji Just Cause w słusznej sprawie. I także inwazja na Panamę wywołała międzynarodowe oburzenie. 29 grudnia 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przy głosach 75-20, 40 wstrzymujących się, opowiedziało się za potępieniem inwazji jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego. 1999 rok, wydarzenia szczególnie dramatyczne, gdyż dotyczące Europy. Inwazja, w tym przypadku już całych sił NATO, na Kosowo. Po raz pierwszy w historii cały sojusz, jako sojusz północnoatlantycki, przeprowadził operację wojskową bez autoryzacji ONZ-u. Czyli złamano prawo międzynarodowe i dokonano zwykłej napaści na bezbronne państwo. Bombardowania były okrutne. Jak czytamy chociażby w artykule, link umieściłam w opisie, przeprowadzono wiele omyłkowych nalotów, w wyniku których ginęli po prostu cywile. Bombardowano cele cywilne. Rzekomo były to omyłki. Co więcej, można stwierdzić, że ostatnia faza operacji przyniosła najwięcej szkód Jugosławii, a sposób walki wojsk NATO można w tym czasie określić jako co najmniej niehumanitarny. Przykładem mogą być bomby kasetowe, które wybuchały dopiero kilka dni po zrzucie, a zostały użyte przez siły paktu. W Kosowie użyto także bomb ze zubożonym uranem, który pozostaje wiecznie aktywny i wnika w organizm człowieka poprzez drogi oddechowe, układ trawienny czy zanieczyszczone rany. Stosowanie tej chemicznej broni spowodowało, oprócz znaczącego uszczerbku na zdrowiu osób znajdujących się w jej zasięgu, również katastrofę ekologiczną. To są fakty, które możecie znaleźć. Te dramatyczne wydarzenia zostały opisane w doskonałej książce Marka Waldenberga Rozbicie Jugosławii. Jest to naprawdę jedna z najlepszych prac, która obnaża dokładnie działanie sił nie tylko armii amerykańskiej, ale tam także działania niemieckie zostały szeroko omówione i zostało bardzo dokładnie pokazane, jak to Niemcy zainicjowali właśnie cały ciąg wydarzeń prowadzących do wybuchu wojny w Jugosławii, ponieważ to Niemcy zbroili Chorwatów. Niemcy namówili Chorwację do tego, by ogłosiła niepodległość i Niemcy od samego początku parli do tego, żeby tam po prostu wybuchła wojna, żeby mogli przejąć kontrolę nad tym terytorium i tworzyć sobie swoją europejską strategię opanowania całego biegu Dunaju. Marek Waldenberg, Rozbicie Jugosławii, wszystko zostało dokładnie omówione. Sprawa Kosowa jest o tyle ciekawa, że ponieważ było to akt nielegalny, więc wielu zachodnich intelektualistów ruszyło do boju, żeby w jakiś sposób omamić całą opinię publiczną zachodnią, żeby uznała, że co prawda nielegalny, ale moralnie było to wszystko uzasadnione, gdyż potrzebna była taka interwencja humanitarna. Już pamiętajcie Państwo, że ponieważ oficjalnie wojen już prowadzić nie można, to mamy interwencje pokojowe, interwencje humanitarne, czy różnego rodzaju siły pokojowe. Mamy do czynienia z całą taką nową mową, która ma sprawiać wrażenie właśnie, że wojen nie ma nigdy więcej wojen, żyjemy w epoce pokoju, no bo wojny nawet wypowiedzieć legalnie nie można. I za pióro chwycił także Jürgen Habermas, niemiecki filozof, który napisał bardzo ważny tekst Bestialstwo i humanitarność, wojna na granicy prawa i moralności. I ja ten tekst omówiłam w tekście, link także umieszczam w opisie, bo to był naprawdę bardzo ważny tekst, który pokazywał, że w przypadku, gdy chodzi rzekomo właśnie tutaj o prawa człowieka, to cel uświęca środki i można także mordować ludzi bezwzględnie, niszczyć zabytki, zniszczyć całe państwa, bo to wszystko podobno się działo rzekomo w imię ochrony demokracji i praw człowieka. I wtedy stworzono pewien precedens, który stanie się potem podstawą dla całej tak zwanej wojny z terroryzmem, druga wojna iracka. Operacja ta była toczona pod nazwą Iracka Wolność, bo przecież chodziło o wyzwolenie tutaj Irakijczyków spod władzy dyktatora i zaprowadzenie w Iraku demokracji. I tutaj sytuacja była taka, że ONZ uchwalił rezolucję, która wzywała władze irackie do niszczenia zapasów broni masowego rażenia i tak dalej i zapowiadała określone sankcje, w sensie nie właśnie niedookreślone sankcje w przypadku, gdy Irak się do tego nie dostosuje. I Stany Zjednoczone zinterpretowały właśnie tę rezolucję po swojemu, że w momencie, kiedy Irak nie wywiązał się, to można to państwo było po prostu napaść. I z interpretacją tego, że niby właśnie ta rezolucja ONZ-u umożliwiała właśnie albo legitymizowała działania amerykańskie, czyli napaść po prostu na Irak, nie zgadza się chociażby sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, a także trzech stałych członków Rady Bezpieczeństwa, czyli Chiny, Rosja i Francja, argumentując, że taka interpretacja właśnie tej rezolucji jest sprzeczna z kartą Narodów Zjednoczonych. I przeciwko planowanemu atakowi na Irak wypowiedziała się większość członków Rady Bezpieczeństwa, 3 z 5 stałych oraz 7 z 10 członków niestałych. Napaść na Irak była złamaniem prawa międzynarodowego, była to napaść brutalna, połączona z bombardowaniami, z zabijaniem ludności cywilnej, a po opanowaniu Iraku kraj ten stał się terytorium bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej, co także szeroko jest opisane w literaturze, po nazwiskach konkretnie, kto w czym uczestniczył, w jaki sposób Irak był dojony przez amerykańskie koncerny. Potem jeszcze mieliśmy do czynienia z przekroczeniem mandatu w Libii. Tutaj także Amerykanie pozwolili sobie na więcej niż mogli. Więc mamy do czynienia z państwem, które nieraz prawo międzynarodowe łamało. Więc mówienie o tym, że rzeczywiście teraz Putin zrobił coś, czego nie było od dziesięcioleci, jest kłamstwem spreparowanym dla mas poddanych właśnie tym sakralnym rządom, które nie potrafią już logicznie myśleć, nie znają faktów i nie łączą pewnych rzeczy. Manipulacja cała polega na tym, że wokół Stanów Zjednoczonych stworzono propagandę, że wtedy, kiedy Amerykanie napadają na inne państwa, mordują dzieci, niewinne osoby, niszcząc zabytki, niszcząc infrastrukturę tych państw, okradając je, to jest to uświęcone, gdyż walczą o demokrację, prawa człowieka. I ta właśnie ludość poddana temu praniu mózgu po prostu w to wierzy. Całą tę narrację stworzyli m.in. tak zwani amerykańscy neokonserwatyści, którzy z konserwatyzmem mają niewiele wspólnego. O tym kiedyś nakręcimy osobny odcinek, gdyż rzeczywiście to właśnie poprzez całą tą frakcję neokonserwatystów ta cywilizacja sakralna wpłynęła wręcz do Stanów Zjednoczonych. Neokoni to jest cywilizacja sakralna, po prostu w postaci czystej. I to oni właśnie stworzyli całą tą narrację, że Amerykanie mają prawo bombardować i niszczyć wszystkie państwa w imię właśnie niesienia demokracji i praw człowieka. I ta sakralność nie jest przypadkowa tutaj, gdyż wśród przywódców czy kluczowych działaczy właśnie amerykańskich neokonserwatystów mamy wiele osób pochodzenia żydowskiego. Bardzo często są to emigranci czy też potomkowie emigrantów właśnie z Rosji czy po prostu z Europy Środkowo-Wschodniej, więc ten typ sakralny jest tutaj dominujący i to on wpłynął w dużej mierze właśnie na takie usakralnienie amerykańskiej polityki i na stworzenie całego mitu, jakoby Amerykanie walczyli o prawa człowieka. I wśród tych neokonów spotykamy chociażby takie nazwiska jak Norman Podhorec, pochodzenia żydowskiego, czy Paul Wolfowitz, wiceminister obrony Stanów Zjednoczonych, były prezes Banku Światowego i był jednym z głównych właśnie architektów wojny w Iraku. Był dzieckiem profesora Jakoba Wolfowitza i Lilian Dundes, polskich nawet Żydów. Inne nazwiska to Joshua Murawczyk albo Kenneth Weinstein, który przynależy do synagogi Kesher Izrael. Więc te wpływy przedstawicieli cywilizacji sakralnej są tam po prostu bardzo silne. Oni stworzyli tą właśnie cały ten sakralny mit, jakoby Stany Zjednoczone właśnie miały określoną misję. I jeśli popatrzymy na fakty, to imperializm to imperializm. I nie ma to znaczenia, czy to będzie imperializm rosyjski, czy to będzie imperializm niemiecki, czy imperializm amerykański. I każdy imperializm zawsze próbuje sobie dostarczyć takiej moralnej właśnie wiarygodności poprzez uzasadnienie swojej misji. Niemcy odwoływali się w dawniejszych czasach do chrześcijaństwa, potem odwoływali się do jakichś tam ideologii tutaj ratowania moralnego dekadenckiej Europy. To była właśnie narracja nazistów. Rosja nieraz uważała się za Trzeci Rzym, walczyła także tutaj z zachodnią dekadencją. Każde imperium ma swoją własną misję. Kwestia jest tego, żeby odróżniać propagandę od faktów. I jak popatrzymy na te wartości właśnie zachodnie, na ile rzeczywiście Ameryka niosła tutaj demokrację? W tym kontekście wystarczy zacytować książkę, którą pewnie niektórzy z Państwa już znacie, Edwarda Bernaysa, Propaganda. Początek właśnie tej książki. Istotną cechą społeczeństwa demokratycznego jest świadome, inteligentne sterowanie zachowaniami oraz opiniami tłumu. Ci, którzy manipulują tymi zachodzącymi w społeczeństwie procesami, tworzą niewidoczny rząd sprawujący rzeczywistą władzę nad krajem. Rządzą nami, naszymi umysłami, upodobaniami i wyborami ludzie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Jest to logiczny skutek sposobu, w jaki ukształtowane jest społeczeństwo demokratyczne, w którym ogromna liczba osób, jeśli mają tworzyć sprawnie funkcjonujące społeczeństwo, musi współdziałać. W tych kilku zdaniach wyłożona jest cała esencja tego, jak wygląda demokracja w świecie zachodnim. Edward Bernays, Propaganda. Książka jest o tyle ważna, że jej autor nie był żaden zwolennik teorii spiskowych, tylko była to jedna z najbardziej wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych. Twórca idei propagandy, public relations, architekt właśnie propagandy i Stanów Zjednoczonych, i różnych akcji marketingowych wielkich amerykańskich korporacji. Także uczestniczył właśnie w akcji napadania na inne państwa, ale to możecie sobie Państwo przeczytać chociażby na jego biogramie, w jego biogramie, tylko o tym anglojęzycznym, na Wikipedii. Tak wygląda demokracja. Nie ma prawdziwej demokracji. Demokracja to spektakl, który jest organizowany dla ludzi po to, żeby cicho siedzieli, żeby wierzyli w to, w co wierzyć mają. Prawa człowieka. Cóż, obecnie są to głównie tak zwane prawa związane z reprodukcją seksualną, prawo do aborcji, prawa genderowe. I to właśnie Stany Zjednoczone są jednym z tych głównych państw, które tę całą właśnie tutaj agendę propagują. I w tym kontekście muszę stwierdzić, że nieraz mnie to zdumiewało, ale to dokładnie pokazuje, jak działają stereotypy, kiedy osoby o światopoglądzie katolickim, konserwatywnym jednocześnie walczyły z genderyzmem, z prawem do aborcji, walczyły właśnie z tym wszystkim, tą całą właśnie agendą postępową, która płynie w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, podczas gdy włączał się właśnie ten stereotyp negatywny Putina, nagle wszystko było zupełnie inaczej i nagle uważały, że Stany Zjednoczone to jest właśnie to państwo, które walczy o prawa człowieka i które należy wspierać właśnie w tej walce o prawa człowieka. Te same osoby, które jednocześnie zwalczają genderyzm i bronią misji Stanów Zjednoczonych do tego, żeby bronić praw człowieka. To właśnie jest ten symptom umysłu sakralnego. Tego umysłu, który nie jest w stanie nawet dostrzec tych własnych sprzeczności i który nie jest w stanie zobaczyć, że tu nie ma jakiejkolwiek logicznej spójności, czyli coś jest po prostu nie tak, coś tu się nie zgadza. Taką kolejną niespójność oczywiście widzimy w temacie uchodźców. Gdyż to właśnie te środowiska patriotyczne, katolickie, narodowe były absolutnie przeciwko przyjmowaniu uchodźców spowodowanych chociażby poprzez wojny, w których uczestniczyliśmy właśnie na Bliskim Wschodzie czy w Afganistanie, w Iraku. to myśmy przyczynili się do tego, że ci ludzie musieli uciekać. I tych uchodźców z tamtego świata przyjmować nie chcieliśmy. Potem mieliśmy sytuację Białorusi. Znowu cała mobilizacja środowisk patriotycznych i narodowych, murem za polskim mundurem, prawda, nie wpuścimy uchodźców. Teraz? Herzlich willkommen, aż chciałoby się powiedzieć. Co za niekonsekwencja. To jak to jest? To chcemy tych uchodźców? To dlaczego tamtych nie chcieliśmy, a tych chcieliśmy? Dlaczego tamte względy humanitarne nie były tak ważne, a tutaj te względy humanitarne są kluczowe? Tak właśnie działają stereotypy. Tu nie ma logiki, tu nie ma merytorycznego uzasadnienia. Tu jest pewna polityka robiona przez włodarzy tego świata, a tłum ma nawet nie rozumieć tego, że sam sobie przeczy. I w przypadku właśnie uchodźców z Ukrainy złośliwi mówią, że już budujemy coś, znaczy, że jest budowane coś w rodzaju ukropolinu, ukropolin, ukropolińska ludność i oby nie mieli racji. I sprawa właśnie tych uchodźców napawa mnie naprawdę dużym smutkiem, gdyż pokazuje, jak płytkie jest to rozumienie różnych spraw, jak bardzo ta polityka niby narodowa, niby pronarodowa, katolicka, patriotyczna, jak słabo osadzona jest w jakiejkolwiek głębszej refleksji na temat racji stanu Polski, gdzie tego namysłu po prostu nie ma. I wystarczy potem uruchomić proste stereotypy, żeby nawet osoby, które w swoim świecie, w swoim przekonaniu mają bardzo silne uczucia patriotyczne, jak łatwo można sterować nawet za pomocą symboli patriotycznych. I tutaj nie wyciągnęliśmy wniosków z tego, co się chociażby działo w kontekście KOR-u, który potrafił świetnie zarządzać naszymi narodowymi symbolami. Pamiętacie Państwo Matkę Boską w klapie Wałęsy? Robiło to wrażenie na Polakach. Matka Boska, a więc to jest nasz człowiek. A okazało się, że był tylko narzędziem do tego, by wprowadzać określone struktury władzy. Nie wyciągnęliśmy wniosków z tamtych wydarzeń, z tego, że nasz wróg potrafi sterować naszymi symbolami narodowymi, potrafi ich używać do własnych celów. I to jest to, co jest najbardziej niebezpieczne, kiedy właśnie nasze symbole są używane przeciwko nam. I nasz wróg to potrafi robić i robi to bardzo dobrze. Ale jest to możliwe właśnie dlatego, że mamy do czynienia ze społeczeństwem wyalienowanym cywilizacyjnie. Ze społeczeństwem, które gdzieś tam się uważa właśnie, że jest spadkobiercą cywilizacji łacińskiej, ale które już nie funkcjonuje według algorytmów cywilizacji łacińskiej. Łacinnik zadaje sobie pytania. Łacinnik sprawdza. Łacinnik tropi, czy mamy do czynienia z czymś spójnym i z czymś, co ma oparcie w faktach. Niestety, ale będziemy mieli olbrzymią pracę do wykonania, żeby rzeczywiście przywrócić Polakom normotyp cywilizacji łacińskiej. W tej chwili znajduje się ona w całkowitym odwrocie, w całkowitym załamaniu. I niestety ta alienacja cywilizacyjna postępuje bardzo szybko do przodu. W tym nagraniu chciałam Państwa uwrażliwić na kwestie, o których się nie mówi, pokazać, jak bardzo mocny jest ten stereotyp pozytywny Zachodu i ten stereotyp negatywny Putina, gdzie jeśli przyjrzymy się faktom, to metody działania czy Rosji, czy Stanów Zjednoczonych wcale nie są od siebie tak bardzo odmienne, gdzie mamy do czynienia po prostu z różnymi formami imperializmu, ale gdzie Świat zachodni dzięki temu, że lepiej opanował całe mechanizmy propagandy, gdyż miał właśnie tak wybitnych przedstawicieli jak chociażby Bernays, udało się światu zachodniemu stworzyć cały właśnie pozór tego, że tutaj rzeczywiście chodzi o wolność, o demokrację, o prawa człowieka. W dużej mierze udało się to dzięki właśnie patentowi Bernaysa, żeby promować konsumpcję. Tak, żeby właśnie to konsumpcja była tym miernikiem tego, czy dane państwo jest demokratyczne, wolnościowe, czy tam obowiązują prawa człowieka. Dziwaczna konstrukcja, nieważne, chwyciło. Liczy się efekt. Ludzie sobie tak to połączyli. Mamy dostęp do większej ilości dóbr, jesteśmy bogaci, to znaczy, że żyjemy w demokracji i nasze prawa człowieka są chronione. Zachód pompował w konsumpcję, zadłużając państwa na potęgę, zadłużając ludzi na potęgę i w momencie, kiedy już władza została skumulowana w rękach tych, którzy tę władzę mieć chcieli, konsumpcja także się skończy, o czym łaskawie informuje nas Klaus Schwab, jak również inni globaliści, którzy wprost mówią, że takiej rozpasanej konsumpcji już nie będzie, bo klimat, bo środowisko, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta atrapa spadnie, ale jak się okazało, technika była bardzo skuteczna i ponieważ ludzie w swoim codziennym życiu właśnie odczuwali tę konsumpcję, te pełne półki, możliwość, nie wiem, podróżowania i tak dalej, gdzie, tak jak powiedziałam, wiele odbywało się na kredyt, państwa pozadłużane i ludzi nie interesowało to, jakie to będzie miało wszystko skutki na przyszłość. I to się, proszę państwa, w najbliższym czasie po prostu skończy i maski opadną. Jedyne, co nam pozostanie, to wspólnie celebrować wspólną troskę o matkę naturę, o środowisko naturalne, o to, że dzięki temu, że rezygnujemy z konsumpcji, przyczyniamy się dla zdrowia planety. Wchodzimy w kolejną fazę niesamowitej propagandy, niesamowitej manipulacji. Przypomnijmy jeszcze na zakończenie, że to właśnie na Zachodzie została stworzona cała właśnie ta narracja, jakoby wszyscy konserwatyści w świecie zachodnim byli finansowani przez Putina, jakoby to właśnie walka z genderyzmem, walka z aborcją, jakby to wszystko było właśnie finansowane przez Putina. I w jednym ze swoich nagrań, właśnie chyba w odcinku dotyczącym właśnie stereotypów i pojęć, wprost tam przytoczyłam tego przykłady, jak właśnie chociażby na polskich uniwersytetach uprawia się właśnie już taką pseudonaukę, twierdząc, że każdy, kto jest przeciwko genderowi, jest właśnie agentem Putina i Kremla. I niestety, ale nasze środowiska katolicko-narodowe w jakiś sposób nie rozumieją, że właśnie ta część postępowa świata uważa, że oni wszyscy są agentami Putina i Kremla i teraz razem z tym światem postępowym, wspólnie z tym właśnie Putinem i Kremlem walczą, nie rozumiejąc, że niedługo ich czas się skończy i śruba zostanie dociśnięta i właśnie w ramach walki z Putinem zostanie dokonane ostateczne rozwiązanie kwestii konserwatyzmu, kwestii katolicyzmu, kwestii także również właśnie tych środowisk wolnościowych, antypreparatowych. Wszystko to zostanie przeprowadzone właśnie pod banderą walki z agendą Kremla i z Putinem. I takim papierkiem lakmusowym tego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z takimi stereotypami, jest to, że nie ma tutaj w tej właśnie sferze publicznej możliwości bycia jakby poza całym tym konfliktem. Czyli jeśli nie uważam, że Putin jest nowym szatanem, przeciwko któremu musi się cały Zachód zjednoczyć, to znaczy, że go popieram. Jest albo, albo. Albo za, albo przeciw. To są klasyczne mechanizmy właśnie manipulacji, które sprawiają, że niemożliwy jest racjonalny namysł nad tą sytuacją. W jednym ze swoich nagrań też mówiłam, że absolutnie odrzucam całą narrację Dugina, jakobyśmy mieli teraz tworzyć znowu jakieś sakralne imperium, ponieważ Dugin jest absolutnie przedstawicielem cywilizacji sakralnej, u niego tych elementów właśnie sakralnych jest bardzo dużo, marzy mu się takie właśnie rosyjskie sakralne imperium, więc to absolutnie nie jest moja bajka, ale jednocześnie też wiem, że nic z tego, co się w tej chwili na Zachodzie mówi, po prostu nie jest prawdą i wiem, że wiara w kłamstwo ma zawsze poważne konsekwencje. Nie da się tutaj dla jakichś rzekomo wyższych celów na chwilę w kłamstwo uwierzyć po to, żeby je potem odrzucić. Jest to totalna bzdura, jest to pułapka i tak jak powiedziałam, wszystkie środowiska patriotyczne, te, które odrzucają tę właśnie postępową agendę, mają gwarantowane, że w najbliższym czasie właśnie w ramach walki z agendą Kremla będą poddane regularnemu czyszczeniu i po prostu likwidacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że te treści, które przedstawiłam, są pod prąd większości tego, w co przeciętny zjadacz chleba wierzy, i to po lewej, i to po prawej stronie. I niestety ci, którzy dążą do prawdy i chcą mówić prawdę, mają w tym świecie najgorzej, dostają po głowie, a najlepiej mają się ci, którzy do perfekcji opanowali sztukę opowiadania ludziom tego, co chcą usłyszeć i zarabiania po prostu na tym pieniędzy, bo na okłamywaniu ludzi można rzeczywiście nieźle zarobić, gdyż chyba nie ma kłamstwa, w które ludzie masowo nie są w stanie uwierzyć. Jest to taka przykra moja refleksja dotycząca natury człowieka, ale ponieważ ja jestem osobą, która stoi na gruncie etyki katolickiej, to wiem, że jestem do pewnych rzeczy zobowiązana i traktuję to poważnie i dlatego uważam, że cywilizację łacińską można odratować tylko wtedy, jeśli znajdzie się więcej osób, które będą miały odwagę stać przy prawdzie, mówić prawdę, nawet jeśli będą obiektem ze strony niesamowitej nienawiści także wielu katolików, którzy z różańcem w ręku, w jednym ręku z figurką Matki Boskiej Fatimskiej, w drugim ręku będą modlić się właśnie o nawrócenie tej Rosji i którzy będą od ruskich agentów wyzywać takie właśnie osoby jak ja i prawdopodobnie też i duża część z Was, którzy są łacinnikami i którzy rozumieją, że żyjemy w czasach, kiedy władza kłamstwa nad ludzkimi umysłami jest przeogromna i że nie wszystko złote, co się świeci i że nie wystarczy deklarować pewne rzeczy, ale należy wyciągać z nich absolutnie konsekwencje i należy poważnie traktować te wartości, którym rzeczywiście się służy. Ja mówię to, co mówię, ponieważ poważnie traktuję zasady cywilizacji łacińskiej i namawiam Was do tego, żebyście byli czujni i byście nie ulegali pokusie paktowania z kłamstwem i nie wpadnijcie w jego pułapkę, że można iść na kompromisy, bo to tylko jest potrzebne do tego, właśnie cel uświęca środki. Tak nie jest. Raz to wpadniecie, będziecie musieli ponieść tego konsekwencje. Zachęcam do odwagi w tym, żeby myśleć naprawdę samodzielnie, to znaczy badać fakty, sprawdzać wszystko, co jest Wam podsuwane pod nos, sprawdzać, główkować, szukać sprzeczności, szukać tego, czy rzeczywiście wszystko kupy się trzyma, czy rzeczywiście jedno z drugiego wynika. Na tym polega myślenie samodzielne. Sprawdzajcie, pytajcie i miejcie odwagę do tego, by wyrażać swoje wątpliwości. Nie dajcie zaszczuć się, tylko róbcie to w sposób grzeczny i kulturalny. Panujcie nad swoimi emocjami. Życzę nam wszystkim odwagi i siły na to, żeby przetrzymać te najbliższe czasy, które nie będą łatwe, dla łacinników nie będą łatwe, dla różnych osób wyalienowanych cywilizacyjnie także, ale o tym jeszcze nie wiedzą. Dla nich otrzeźwienie przyjdzie późno, być może dla niektórych nawet za późno. I z tą myślą Państwa pozostawiam i do usłyszenia.